Senator Platformy Obywatelskiej Kazimierz Klejna jest naszym gościem. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam.
Już po COVID-zie? Mogę tak zapytać, czy to tajemnica?
No ja szczęśliwie jeszcze nie chorowałem i mam nadzieję, że nie będę musiał chorować i że doczekam szczepionek i że zostanę zaszczepiony, bo jestem przekonany, że to jest jedyny sposób na to, abyśmy bezpiecznie tę pandemię koronawirusa przetrwali.
Pytam, bo nie jestem wścibski, ale chciałem zapytać, bo Platforma Obywatelska, właściwie Koalicja Obywatelska, zgłasza swój sposób na rozwiązanie kłopotu z pandemią. Uważacie, że lepiej niż rząd sobie poradzilibyście sobie z tym, co się teraz dzieje? Skąd taki wniosek?
Znaczy, no uważamy, że rząd popełnia bardzo wiele błędów właśnie walcząc z koronawirusem, z tą pandemią, która nas dotknęła w ubiegłym roku. I to konsekwentnie mówimy jako Platforma Obywatelska. Także ja osobiście na to zwracam uwagę, że błąd, oczywiście nie dyskredytuję wszystkich tych działań, które były podejmowane w przeszłości, czy są obecnie podejmowane, ale według mnie błąd taki podstawowy całej tej walki z pandemią polegał na tym, że pominięto w całości samorządy. Szczególnie samorząd powiatowy i gminny właśnie w tych sprawach związanych z walką z koronawirusem.
A jak mogłyby tu pomóc samorządy, pana zdaniem?
Po pierwsze, sytuacja w różnych regionach, różnych powiatach jest inna i była. I na to zwracał zresztą rząd wielokrotnie. Natomiast nie potrafił zróżnicować działań w zależności od sytuacji, jaka występuje w poszczególnych
Czyli
miejscach.
Czyli pana zdaniem ten Więc powrót do tych żółtych, zielonych, czerwonych stref byłby lepszy?
Oczywiście to było lepsze. I z drugiej strony uczynienie odpowiedzialnych samorządy, szczególnie samorząd powiatowy, który ustawowo od zawsze, można powiedzieć, jest zobowiązany do tego, żeby działać w sytuacjach kryzysowych. To zresztą z czasem w PRL-u funkcjonowała kiedyś obrona cywilna, która oprócz tych zadań, że tak powiem, wojskowo-obronnych, miała też zadania związane z sprawami kryzysowymi. Ona dziś nie funkcjonuje do dzisiaj, to zarządzanie
kryzysowe. Są wojska obrony terytorialnej,
no,
pomagają.
O wojskach nie mówię, bo to nie chcę już wchodzić w różne tematy. Jestem krytyczny właściwie co do sposobu funkcjonowania wojsk terytorialnych, ale mówię o tych zasadach, które obowiązują i działają w ramach samorządów. I to dzisiaj wyraźnie też widać, więc one powinny być te samorządy, które, jak mówię, one są umocowane ustawowo od zawsze do tego, żeby działać w sytuacjach kryzysowych, one zostały praktycznie całkowicie pominięte. Jeżeli dzisiaj by się pan zapytał starosty jakiegokolwiek powiatowego, ilu jest chorych na koronawirusa, ilu jest w jakichś sytuacjach zagrożenia, to takiej informacji nikt nie jest w stanie udzielić.
Panie senatorze, ilu pan zna samorządowców? Pewnie kilkuset.
No bardzo wielu, oczywiście.
Dobrze. I kiedykolwiek pan słyszał, żeby samorządowcy byli zadowoleni, jak dostają nowe zadania do wykonania?
Panie redaktorze, to nie są nowe zadania. Poza tym samorząd jest od tego, żeby wykonywał także nowe zadania, szczególnie w sytuacjach takich trudnych. I oczywiście oglądanie się ciągle, jak wszyscy się oglądają, żeby dostać dodatkowe pieniądze, środki.
Ale to jest naturalne. Samorząd, który dostaje nowe zadania, musi dostać nowe pieniądze.
Oczywiście dzisiaj w sytuacji, gdy rząd, że tak powiem, rozdaje na prawo i lewo pieniądze, to oczywiście żądanie takie jest zrozumiałe, ale szczególnie w sytuacjach kryzysu, a tym Polska dotknął teraz kryzys gospodarczy, był zresztą już odczuwalny w ubiegłym roku i był zapowiadany rok wcześniej, ale dzisiaj to się kumulują te rzeczy. W sytuacji takiej, gdy się rozdaje na prawo i lewo pieniądze, i to jeszcze nie sposób taki przemyślany do końca, no to jest absolutnie tak nie powinno się dziać, że te środki, które rząd ma w swojej dyspozycji, powinny być rzeczywiście w sposób mądry, przemyślany i klarowny, także w uzgodnieniu samorządowi kierowany.
Dobrze, panie senatorze, z innej beczki.
I teraz co powinno być robione? Bo
dobrze,
tutaj pan zapytał
zdania,
o to,
tak,
żebym
właśnie,
nie
zrobić?
Krytykował, ale tylko
nie,
jakby mówił...
To jest prawo opozycji do krytykowania, panie senatorze.
Czy nie to zawsze ile można i raczej staram się w miarę obiektywnie, tak jak mi się wydaje, mówić w tych sprawach, więc chcę tylko powiedzieć w ten sposób, tak, że w tej chwili tym największym problemem, przed którym stoimy i którym jesteśmy w trakcie, to są szczepienia. Prawda? I tutaj, w tej sprawie, no, Platforma Obywatelska bardzo jasno i wyraźnie powiedziała sposób, w jaki to powinno się odbywać. Inny.
Decentralizacja, tak jak wyczytałem.
Po pierwsze, powinno być to zdecentralizowane. I w zasadzie za szczepienia powinni odpowiedzialni być lekarze rodzinni. nie jakieś centra, nie jakieś szpitale nawet i tak dalej, a już nie daj Boże jakieś właśnie szpitale typu szpital na Stadionie Narodowym, tylko lekarz rodzinny, który zna swoich pacjentów, wie o nich wszystko, wie ilu ma 80-latków, 70, 60-latków, do każdego ma telefon, do każdego ma maila, z każdym jest w kontakcie. Oczywiście czasami są lepsi, czasami gorsi lekarze, ale co do zasady tak to funkcjonuje i to wszyscy
prawie odbiję panu piłeczkę, bo pytałem o taką sprawę, jeżeli pan pozwoli,
no
bo
to proszę odbijać.
Idealna sytuacja, o której pan mówi. Pytałem w miastku i wie pan, kto szczepi wszystkich jakby w okolicach miastka? Szpital. A wie pan dlaczego? Bo na przykład w Trzebilinie żaden lekarz się nie zgłosił.
Panie redaktorze,
z POZ-u.
Dobrze, tylko tutaj rzecz powinna polegać na tym. Jest czas takiego stanu, jaki jest, prawda?
Czyli powinien być nakaz?
Po prostu to jest obowiązek, który jest obowiązkiem, tak jak lekarze rodzinni wykonują szczepienia innych rodzajów szczepień, prawda? To jest, bo dzieci są małe, niemowlęta są szczepione i przecież tam nie można
Czyli
odmówić.
Usprawnienie systemu, prawda? Szczepień, tak?
To szczepienie powinno się odbywać nie tylko, bo w sytuacjach wyjątkowych pewnie byłyby potrzebne miejsca inne, typu tam szpital czy jakieś centra, tego nie mówię, ale jakby oparcie powinno być w tym szczepieniu oprzeć się tylko na lekarzach, czy głównie na lekarzach rodzinnych. I wówczas dotarcie do 80-latków czy 70-latków byłoby najprostsze. I cały ten system, nie wiem, pan pamięta, na początku stycznia był taki system internetowego zgłaszania się, że można się było zacząć rejestrować. Ale przecież to była rzecz, która do niczego nie służyła. Służyła tylko i wyłącznie takiemu PR-owskiemu działaniu. Bo z tego powodu, że ktoś się zarejestrował, ja zresztą też rozpocząłem tą całą procedurę wpisywania się. No i patrzę, że tylko jedyną rzecz, którą oni tam oczekują ode mnie, to jest numer telefonu, numer maila i
PESEL.
Tak. Ja mówię, no aż po co już to im
ustawia
jest
się pan w kolejkę, tak powiem. Dobrze,
żadnej
ale jak to,
kolejki
jak
tutaj
to,
nie ma.
Ktoś, tak jest przynajmniej to przedstawiane.
Czy ktoś w Warszawie, który będzie dysponentem tych, on ustawi kolejkę w Łebie, gdzie ja się szczepię? U mnie lekarz mój rodziny, ja z nimi zresztą rozmawiałem z lekarzami rodzinnymi. Oni to wszystko naprawdę i wszyscy lekarze rodzinni podjęli się tego, którzy są w Łebie. I to oczywiście problem jest największy w tej chwili, tam gdzie rodzinni lekarze to robią, ale pewnie inni także, czyli ilość szczepionki.
No
i
właśnie.
Na to wpływ jest w sumie ograniczony mamy, czy to rządzący, czy opozycja. Ale oczywistą jest sprawą, że tutaj także popełniono w tej sprawie bardzo dużo błędów. Po pierwsze, pierwszy taki błąd, jaki był kiedyś, zresztą to wynikało z kampanii wyborczej prezydenta Dudy, który podjechał do prezydenta jeszcze Trumpa i tam podpisywał jakieś umowy, porozumienie, nie wiem co, że dostaniemy jakieś specjalne szczepionki, różne inne rzeczy. I takie po prostu manipulowanie tą dramatyczną sytuacją poprzez informację, że przyjdą jakieś nie wiadomo skąd, od jakiegoś Mikołaja, czy jak on tam, Donalda się nazywają, szczepionki, no to po prostu była ściema, prawda?
Czyli ale
ten system,
zrobić, ale...
którym Polska funkcjonowała i funkcjonuje, czyli te zamówienia europejskie, to jest dobry system.
Dobrze, ale cała Europa ma kłopoty z dostawami. Pan
ja
dobrze
przecież,
o tym
ale
wie.
Panie redaktorze,
to nie jest tylko problem
tylko, że
Polski.
Ja nie mam
mówmy uczciwie.
Ale wcześniej,
dobrze.
No pan nie mówi uczciwie,
nie,
ponieważ
mówię
ja to
uczciwie,
powiedziałem.
Że to jest problem ogólnoeuropejski.
Ale wcześniej to powiedziałem, że
dobrze,
problemem
tak.
dzisiaj jest brak szczepionek, prawda?
Tak.
I tego my nie przeskoczymy.
To jest zgoda. Co do tego
to jest
rzecz niekwestionowana.
No, ale z tego nikt nie chce negować, prawda?
Tak jest.
Tylko cały sposób funkcjonowania tego systemu.
Czyli pan by go usprawnił w ten sposób, że przez POZ, tak?
Tak jest,
krótko
oczywiście.
Mówiąc.
Tak,
dobra.
Zdecydowanie i tak powinno to według mnie funkcjonować.
No to teraz
tak
pytanie bardzo ważne dla wielu ludzi, którzy prowadzą biznesy w Polsce. Otwierać siłownie, restauracje i hotele, a jeżeli tak, to na jakich zasadach?
Panie redaktorze, ja mówię tak. Póki obowiązują obostrzenia, to trzeba je przestrzegać. I tutaj nie ma, że tak powiem, zmiłuj się, więc nie popieram takie łamania tych przepisów, które są dla mnie też nieprzemyślane i są też one takie, które nie powinny być, ale skoro są, to trzeba ich przestrzegać. Natomiast w tej chwili rzeczywiście rząd, w związku z tym, że to też podaje, przecież to są dane, które podaje rząd, więc na nich się opieramy, że wyraźnie spadła ilość zachorowań, więc trzeba rozważyć przynajmniej regionalne obszary, gdzie można by uruchamiać hotele, różne inne obiekty i tak dalej, które można. Tutaj rekomendacje nawet właśnie tych komitetów zajmujących się kwestią bezpieczeństwa koronawirusów medyczne, też zakładają, że przy obostrzeniach niektóre obiekty mogłyby normalnie funkcjonować, czyli te związane, ja wiem, właśnie tutaj z jakimś fitness, czy z innymi tego typu sprawami. I to te rzeczy, o tym się mówi, prawda, i to pokazuje, jakie są te możliwości otwarcia. I tutaj powinno się je otwierać. Bo jeżeli można otworzyć dużą galerię, gdzie jest tłum ludzi, przychodzi, to jest niezrozumiane, że tu pod nami kawiarenka, która ma 3 stoliki, daje ciastko, kawę i tak dalej, ona nie może tego zrobić, prawda?
Ale nawet w galeriach jest, wie pan, że jest limit 15 metrów kwadratowych na jedną osobę. Dokładnie. I miejmy nadzieję, że jest przestrzegana. Tak. Czyli panie redaktorze, regionalne podziały, tak?
Regionalne podziały i także wielkości i uczynienie także odpowiedzialnymi znowu. Rozproszenie tej odpowiedzialności. Jeżeli nie przestrzegasz przepisów, to wtedy się egzekwuje się różnego rodzaju odpowiedzialność. Dzisiaj przecież wiele branż nie funkcjonuje tylko dlatego, że pracownicy nie mogą przyjechać, ja wiem, do nas tutaj nad morze, nie dlatego, że wypoczywać, ale że są serwisantami różnego rodzaju urządzeń i tak dalej, i nie mogą w tym uczestniczyć. To prowadzi do kolejnych problemów, że za chwilę te urządzenia, które powinny być, powiedzmy, 2 razy w ciągu roku serwisowane, już od dłuższego czasu nie mają swojego przeglądu, a więc i kwestie bezpieczeństwa i także używania tych rzeczy. Więc te sprawy trzeba, jeżeli się je próbuje rozwiązywać centralnie, to wprowadza się rozwiązania, które są takie generalne, które są dokuczliwe tam, gdzie nie powinny być, a czasami za słabe tam, gdzie powinny być zdecydowanie mocniejsze.
To teraz wróćmy jeszcze na Pomorze, do naszych spraw lokalnych. Zobaczyłem pana na stronie, na pana profilu senatorskim 2 interpelacje dotyczące portów w Łebie i w Ustce. Dostał pan jakąś odpowiedź, kiedy te porty mogą być modernizowane?
Panie redaktorze, kwestia portów, tych naszych, tych małych portów, tutaj mówimy głównie o porcie Ustka i port Łeba, to są mi sprawy bliskie od wielu, wielu lat, więc ja w tej sprawie konsekwentnie zabieram głos, także właśnie w tym kierunku, żeby te porty modernizować. I otrzymuję odpowiedzi. Oczywiście tutaj w sprawie Ustki stała się sytuacja dramatyczna, taka, że przecież jeszcze w ubiegłym roku, czy w końcówce roku 2019 jeszcze był cały program rozbudowy i modernizacji portu w Ustce. Były dokumentacje przygotowane w tej chwili. To Urząd Morski w Gdyni, właściwie końcówce Urząd Morski w Słupsku, ale Gdynia to, że tak powiem, pilotowała, został zatrzymany ten program remontu. Ja podczas ostatniej w Ustce, tak? No i podobnie problem rozbudowy portu w Łebie. Też te prace trwają tam, niedrobne i które są remontowymi, powiedzmy tak, wynikające z tego, że na przykład w porcie w Łebie falochron zachodni jest poważnie zagrożony i więc tam trwają takie prace zabezpieczające, ale podczas ostatniej debaty budżetowej także złożyłem poprawkę dotyczącą finansową, budżetową, żeby pieniądze skierować dodatkowe dla urzędów morskich na modernizację portów naszych, głównie tutaj Ustki i Łeby, ale także o innych portach tych małych, typu Darłowo, myślałem, i Władysławowo. I właściwie te porty, myślałem o tych w całości, jakby, że one wymagają takiego programu modernizacyjnego. I to jest pilne, szczególnie teraz, gdy rozpoczyna się wielki program offshore'owy. I on właściwie rusza z
czyli
takim dużym...
farmy impetem. Wiatrowe, tak? Na Bałtyku.
Offshore, tak, czyli farmy wiatrowe na Bałtyku. Pierwsze te farmy powstaną na wysokości Łeby. Port w Łebie jest przewidziany jako port serwisowy. Oczywiście nie dla tych potężnych statków, które mają montować całe te konstrukcje wiatraków na morzu, bo to są statki, które w zasadzie nawet mają kłopot, żeby wejść do Gdyni czy do Gdańska. Natomiast statki serwisowe, które będą codziennie kursowały między placem budowy, powiedzmy tak, mówiąc to, a lądem, no one będą obsługiwane przez te porty.
Czyli pan sugeruje, że żeby myśleć o tej rozbudowie farm wiatrowych, trzeba myśleć też o tych portach, tak?
I dokładnie w tej sprawie cały czas prowadzę rozmowę z Ministerstwem Gospodarki Morskiej, odpowiedzialnym za urzędy morskie, w tej chwili to jest Ministerstwie Infrastruktury, tak. Bo to się zmieniają te nazwy tych ministerstw ostatnimi czasy dość często, ale chodzi o sprawy, więc tam z nimi cały czas prowadzę rozmowy i jestem przekonany, że uda się przekonać do tego urzędy morskie, a one muszą otrzymać finansowanie z budżetu państwa na właśnie modernizację tych portów. W przyszłym tygodniu tutaj Słupsku organizuje takie spotkanie z udziałem samorządu wojewódzkiego naszego Morskiego i Zachodniopomorskiego. Wspólnie to robimy panem senatorem Gawłowskim, żeby przedyskutować takie strategiczne cele związane z rozwojem tych małych portów bałtyckich, żeby włączyć także samorządy wojewódzkie do tego programu modernizacji portów, małych portów bałtyckich, bo my skupiamy się na tych dużych portach o podstawowym znaczeniu, czyli Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście. Natomiast te małe porty niestety one według mnie, to jest moje zdanie, są bardzo istotne, mimo że to rybołówstwo w tej chwili kuleje i w zasadzie jest w takiej dramatycznie trudnej sytuacji, ale jest innego rodzaju przyszłość przed tymi małymi portami, w to wierzę mocno, o tym jestem mocno przekonany. Szczęśliwie samorząd województwa pomorskiego wpisał do strategii województwa pomorskiego właśnie, że będzie angażował się w modernizację portów środkowego, tych małych portów bałtyckich.
Jeszcze chciałbym zapytać o linię kolejową 202. Tam jest duży projekt na modernizację, dobudowę drugiego toru, ale czy pan dostał też informację, bo ta informacja jest dość lakoniczna. Wzrost, znaczny wzrost kosztów modernizacji tej linii, to z jednej strony cieszy, no bo to będzie duża modernizacja, ale wzrost aż do 5 miliardów wydaje się ogromną różnicą co do w sprawie planów, jeżeli nawet odniesie do planów sprzed kilku lat.
Panie redaktorze, więc no, to mnie zaskakuje trochę, że po prostu mówi się o kwotach tak dużych. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że koszty pewnych inwestycji, ceny ich wzrastają, ale to też wyraźnie widać, jak zmarnotrawiono ostatnie 5 lat. To dotyczy i trasy kaszubskiej, która miała być budowana tutaj na trasie od obwodnicy Trójmiasta, Gdańska do Szczecina aż, prawda, i wstrzymano to, mimo że były przetargi ogłoszone już za naszych rządów i wszystko to było przygotowane, to wstrzymano je na 5 lat. Teraz to szczęśliwie uruchamiają, ale już innymi kwotami całkowicie, prawda? Wtedy mówiono, że nie ma pieniędzy. Dzisiaj się nie wiadomo skąd, w trudniejszej sytuacji środki się pojawiają i to dobrze. Cieszę się, że to rusza, że jesienią już tego roku zostanie oddana do użytku ta trasa kaszubska od obwodnicy Trójmiasta do Bożego Pola, czyli prawie do Lęborka. Natomiast tutaj te projekty dalej trwają. Linia kolejowa, ona jest kluczowa. Ja o tym mówiłem w trakcie kampanii wyborczej i też cały czas monitoruję, pilnuję to, żeby ten projekt się zrealizował. Chociaż ostatnio powiedziano mi, że pewnie trzeba będzie z tym projektem, mam nadzieję, że to jest nieprawda i że tak nie będzie, że do czasów, aż my będziemy rządzili, czyli to ruszy dopiero za te 3 lata czy 2. Natomiast naciskam tam, żeby rzeczywiście ruszyć z tym projektem, bo on tu dla naszej części Pomorza jest zdecydowanie priorytetowy. Jeżeli z tego zdadzą sobie sprawę także nasi koledzy w Gdańsku i będą widzieli, jak to jest ważna inwestycja, żeby to połączenie między Słupskiem a Trójmiastem było sprawne, no to też to presja ze strony wszystkich ludzi, bez względu na ich polityczne zapatrywanie, no ze strony także Trójmiasta, to wówczas będzie silna, to wtedy nam ten projekt się powiedzie. A to jest kluczowy projekt, nie tylko dla Gdańska, nie tylko dla Słupska, ale to jest właściwie projekt dla całego Pomorza, po to, żeby rzeczywiście linia kolejowa Szczecin-Gdańsk stała się znowu dużą, ważną międzynarodową linią szybką, tak, żebyśmy mogli dojechać w różne miejsca w Polsce i w Europie, jak ta linia powstanie. Ja będę tej sprawy pilnował i myślę, że ta próba w tej chwili zastraszenia dużą ceną tej inwestycji...
A myśli pan, że to tak ma działać?
Wie pan co, niestety w niektórych miejscach tak to działa, tak, że pokażemy, że jest to tak drogie, że po prostu musimy to wstrzymać w tej chwili. Mówię o drobniejszych inwestycjach, które tutaj w naszym kolejowym były, prawda? Straszono.
No ale tutaj chyba nie ma sporu, że to jest rzecz strategiczna,
chodnice,
absolutnie,
brusy, prawda? Lokalna linia.
Panie senatorze, ale chyba nie ma chyba sporu, że to jest strategiczna rzecz.
Nie ma sporu, tylko że po prostu ciągle wymyśla się ważniejsze rzeczy, które gdzieś indziej w Polsce, tak? Ciągle nas mówi nam się, że Polska Wschodnia jest niedoinwestowana i tak dalej, i tak dalej. Za naszych czasów, za naszych rządów był specjalny program dla Polski Wschodniej. On był też realizowany, że też w sposób racjonalny były te pieniądze rozdysponowane. Dzisiaj jak rozdysponowany został fundusz samorządowy, ten przez premiera? Tylko go przekazano te środki na inwestycje, nie tylko, ale głównie. I one jest wielokrotnie więcej otrzymały gminy, gdzie wójtowie, burmistrzowie czy starostowie byli związani z PiS-em. To zostało dokładnie przeanalizowane. Pan redaktor kręci nosem.
Ja kręcę
tutaj
nosem, dlatego że spojrzałem
taka jest prawda,
na dane, bo były dwa. Dobrze pan wie, że były dwie transze. Jedna była latem, druga była jesienią i dostały różne samorządy. I taka jest też prawda.
To prawda, tylko gdyby pan przyjrzał się samorządom tylko wokół Słupska, prawda? Tak. Tym naszym. Mhm. Ile one dostały pieniędzy, a ile dostały na przykład porównywalne samorządy w okolicach gdzieś w województwie podkarpackim,
tu
czy
akurat
gdzieś
jest prawda. I Słupsk jest... dostał 9 milionów, a powiat słupski sporo więcej. To jest prawda. Tak.
Już
tak
nie chodzi
jest.
Mi o to. To mogłoby być, tylko jeżeli byśmy łącznie potraktowali powiat miasto i powiat słupski i jeszcze tu te sąsiednie powiaty, to by się okazało, i tak jest w istocie, bo myśmy to dokładnie policzyli, zrobiliśmy mapę z tego, bo nie chodzi mi o to, żeby porównywać, ja wiem, gminę X do gminy Y tutaj w naszym województwie, bo tutaj PiS jest bardzo słabiutki i w zasadzie tak śladowo rządzi, prawda, że te rozdawanie pieniędzy miało trochę inny klucz, nawet nie potrafię tak wprost wskazać jakiegoś wójta z PiS-u. Na szczęście tutaj w naszym regionie, ale mówię o tej pisowskiej Polsce południowo-wschodniej, no to jest różnica, jakby dwa światy w sposobie rozdawania pieniędzy.
Czyli pan uważa, że to było nieuczciwe podejście?
To znaczy generalnie absolutnie uważam, że to było nieuczciwe. Co więcej, nawet premier temu ostatecznie nie zaprzeczał. Jak pokazał, zobaczył mapę, jak rozdysponowano te pieniądze, że nie zaprzeczał, schował się i nic nie mówił.
Ja myślę, że dobrze, że do samorządów trafiają
pieniądze. Ale niech trafiają, tylko że niech jest jakaś sprawiedliwość w tej sprawie. Niech także inne gminy, czy nasze gminy, na przykład, ja wiem, nawet Smudzino tutaj, prawda, czy inne.
Smudzino dostało pieniądze.
Dostało, prawda?
Dębica dostała pieniądze, Dębica Kaszubska dostała pieniądze, z tego co pamiętam. Gmina Wiejska Słupsk dostała pieniądze.
No prawie każda gmina dostała. Redaktorze, ja tego nie zaprzeczam. No, czy ja powiedziałem, że jest źle? Cały czas mówię, że jest dobrze. Tylko jeżeli porównujemy wielkości i kwoty, no to wtedy te wątpliwości się pojawiają i to bardzo poważne.
A stawiał je senator Kazimierz Klejna.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Trzymajmy kciuki nie tylko za linię 202, a za porty, ale też za to, żebyśmy z pandemią skończyli.
I inne linie kolejowe, bo tutaj też się przymierzamy do tego. I jeszcze ważna, drobna sprawa, o tej zapominamy. Dostęp do internetu dzisiaj szczególnie, jeżeli słówko można, redaktorze, bo już pan
30
pożegnał,
sekund, bo ja pożegnałem, dostęp, bo nam się za chwilę czas skończy.
Dostęp do internetu szczególnie to jest warunek, żeby mogło się nauka na odległość odbywać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.